Prezydent na 96 FM. Każdą środę o godzinie 12.30. Wszystko, co warto wiedzieć o uniwersyteckim mieście. Prezydent Zielonej Góry odpowiada na wasze pytania. Więcej o audycji www.wzielonej.pl/prezydent. Zaprasza Kaja Rostkowska.
Wiceprezydent Zielonej Góry, Wiolta Haręźlak, jest ze mną w studiu Radia Intex. Dzień dobry, pani prezydent.
Dzień dobry, pani redaktor.
Muszę tradycyjnie zapytać, co robi nasz prezydent, bo zwykle on bywa gościem. Cieszymy się dzisiaj z pani obecności.
Jest tak zajęty, że nawet nie zdążyłam dzisiaj się z nim widzieć. Widzimy się gdzieś w przeciągu, jak to się mówi, więc generalnie ta ilość zajęć też powoduje, że nie jesteśmy w stanie nawet nieraz zamienić ze sobą jednego zdania, poza tym, co dotyczy powitania się. Więc nie umiem dokładnie powiedzieć, czym w tej chwili zajmuje się prezydent, natomiast mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że wszędzie biega, gdzieś wyjeżdża, spotyka się cały czas z osobami z zewnątrz w Urzędzie Miasta, także jest bardzo zajęty.
Tradycyjnie w biegu. Pani prezydent, ma powstać szkoła przy Trasie Północnej. Skąd ten pomysł i jak się pani odniesie do tych kontrowersji, które już powstają wokół tematu? Czyli hałaśliwa trasa, a obok uczniowie mają spokojnie uczyć się.
Czy mogę powiedzieć, że bardzo mi przykro, że takie rozmowy i takie dyskusje toczą się wokół tej inwestycji oświatowej, bo tak naprawdę nikt pewnie nie powie, że ta inwestycja jest niepotrzebna właśnie tam, bo sieć szkół w Zielonej Górze dzisiaj jest absolutnie optymalna, natomiast pamiętajmy, że od 4 lat robimy nabór do szkół podstawowych praktycznie w podwojonych rocznikach. Cały czas to są klasy i 6-latków, i 7-latków.
Demografia rośnie u nas.
Znaczy demografia jest tylko pod tym względem rośnie, natomiast demografia jako demografia związana z liczbą urodzeń, ona utrzymuje się na stałym poziomie. Natomiast ten podwójny nabór, który jest związany z obowiązkiem szkolnym dla dzieci 6-letnich, powoduje, że tych dzieci w szkołach podstawowych jest bardzo dużo. Są również takie miejsca w mieście, które skłaniają do tego, aby podejmować decyzję o budowie nowych placówek oświatowych. Wtedy, kiedy budowano szkołę podstawową numer 11 na osiedlu Zastalowskim, pewnie nikt nie przewidział, że plany rozbudowy tego osiedla będą tak duże. To osiedle praktycznie cały czas żyje, jeśli chodzi o rozbudowę i tam to cały czas rozwija. Powstają nowe budynki, nowe bloki, które są zasiedlane i najczęściej są to ludzie młodzi, którzy albo mają już dzieci, albo po prostu planują dzieci. W związku z czym te oczekiwania związane właśnie z tymi obiektami oświatowymi tam są największe. Bo można by przekornie zadać pytanie, skoro budujemy tam szkołę, to którą w mieście zamykamy? Żadnej, ponieważ mamy cały czas nabór w podwójnym roczniku i te szkoły są absolutnie optymalnie wykorzystane. W związku z tym, że w tym roku prowadzimy ostatni nabór podwójnego rocznika, stąd też ta potrzeba taka nagła i taka potrzeba właśnie budowy tej placówki oświatowej. Rozważaliśmy.
I to musi być dodatkowa placówka? Nie może być tak, że będzie więcej klas?
Myśleliśmy
po prostu
o tym,
szkołach, które funkcjonują?
Nie, bo każda szkoła podstawowa, każda szkoła gimnazjalna ma swój obwód. To gwarantuje rodzicom bliskość placówki oświatowej od miejsca zamieszkania, czyli to nie może być więcej niż 3 kilometry. I tutaj akurat jakby sama szkoła numer 11, która kiedyś powstała tak nieszczęśliwie i w takim miejscu, że jej rozbudowa jest absolutnie niemożliwa. Ona w ogóle ma problem komunikacyjny, bo leży w środku osiedla. I tutaj właśnie a propos tych zwolenników, którzy mówią o tym, że to powinno być w środku osiedla, to myślę sobie, że wszyscy, którzy pracują w tej szkole, mówię tutaj o dyrekcji, mówię o nauczycielach, to dla nich jest to największa trudność. Ja też mówię tutaj o rodzicach, którzy muszą dowieźć to dziecko, bądź też doprowadzić. Wystarczy pójść tam w godzinach szczytu i zobaczyć, co się dzieje. Tak naprawdę dobre skomunikowanie szkoły dzisiaj jest naprawdę bardzo ważne. Proszę zobaczyć, co dzieje się przy szkole numer 18, przy zespole szkół ekologicznych. Tamte szkoły kiedyś były budowane i myślę, że nie pomyślano wtedy, że ilość samochodów tak nam wzrośnie i dowóz tam dzieci jest po prostu tak karkołomny, że wręcz niebezpieczny. My oczywiście na miarę możliwości robimy wszystko, żeby zabezpieczyć i żeby ten dojazd był bezpieczny. Stąd też myślenie o nowej szkole podyktowane było tym, aby ten dojazd i komunikacja była na tyle logiczna i na tyle sprawna, żeby rzeczywiście nie było utrudnień w tej kwestii.
Poza tym i to jest najważniejszy argument. Tak?
Dokładnie dojazd. Tak. Natomiast też proszę pamiętać, że zasoby miejskie, jeśli chodzi chodzi o działki, też nie są takie potężne. My też mieliśmy do wyboru dwie lokalizacje i tak naprawdę dwie lokalizacje zostały jako lokalizacje oświatowe na tym osiedlu, bo przewidujemy i też można tak antycypować, że w przyszłości być może potrzebna będzie placówka przedszkolna jako tylko skierowana do dzieci młodszych. Stąd też jakby zabezpieczenie tego jeszcze jednego terenu na to, aby tam nie powstały bloki kolejne, tylko żeby powstała kolejna placówka oświatowa, jeśli za kilka lat okaże się, że to osiedle się rozrośnie, bądź też rozwój Zielonej Góry będzie szedł w kierunku Łężycy, bo tutaj wszelkie...
Gdzie jest właśnie ta druga lokalizacja?
Ta druga lokalizacja jest bliżej Kościoła Świętego Alberta, tam również jest działka miejska i ona również została przyjęta przez radnych jeszcze ubiegłej kadencji jako działka oświatowa, czyli tam może powstać tylko i wyłącznie obiekt oświatowy, dopóki ktoś nie zmieni planu zagospodarowania, ale myślę, że tego to się nie stanie. Stąd też przede wszystkim oczekiwania rodziców właśnie z tego osiedla, żeby ta szkoła była dobrze skomunikowana, żeby dojazd do tej szkoły był łatwiejszy, żeby również tych miejsc parkingowych w miarę możliwości też było na tyle dużo, żeby mogły one w jakiś sposób zabezpieczyć te potrzeby. One w pełni na pewno nie zabezpieczą tych potrzeb, bo też nie do końca można wytłumaczyć, dlaczego dzieci, rodzice z osiedla na zebranie z rodzicami przyjeżdżają samochodami, skoro jakby widzą tą szkołę nieraz z okien swojego domu. Ale to są indywidualne decyzje rodziców i tutaj nie chciałabym...
To jest znak czasów. My do kościoła jeździmy autem w tej chwili.
I to też trzeba przewidzieć. Natomiast dla mnie najistotniejsze jest to, że to będzie taka placówka oświatowa, która będzie spełniała oczekiwania młodszych dzieci, czyli tych w wieku od 3 do 6 lat i tych, które już są w szkole. Czyli będzie to taka bezpieczna placówka dla dzieci, które będą mogły kontynuować naukę właśnie po odbyciu tego wychowania przedszkolnego. Już w tej chwili trwa nabór 3-latków do tej nowej placówki. W piątek nabór został zakończony, za chwilę poznamy wyniki tego naboru. Wiemy, że zainteresowanie było ogromne, co też jest dowodem potrzeby w tym zakresie. Natomiast klas pierwszych będzie tam pewnie 6 albo nawet 7. Tutaj też nabór jeszcze trwa, w związku z czym na pewno okaże się, że bez tej placówki rodzice mieliby ogromny kłopot z tym, aby dzieci mogły realizować obowiązek szkolny.
A ile w tej chwili liczy klasa pierwsza? Ja pamiętam czasy, kiedy to było około 30 uczniów. W tej
chwili pamiętam, kiedy zaczynałam swoją pracę, miałam w każdej klasie po 35 dzieci i wtedy prowadziłam dwie klasy równolegle.
Szkoły, przypomnę słuchaczom.
Ja byłam na początku nauczycielem, oczywiście tak, po skończeniu studiów nie zostałam od razu dyrektorem. I wtedy rzeczywiście te klasy były bardzo duże i to rzeczywiście też był taki czas, kiedy dyrektorzy szkół przyjeżdżali na uczelnie i prosili, aby przyjść do nich do pracy. Ja dzisiaj tą sytuację widzę zupełnie odwrotnie. To właśnie nauczyciele przychodzą do dyrektorów i zabiegają o to, aby uzyskać możliwość pracy. No wtedy to było zupełnie inne potrzeby i też tych nauczycieli nie było tak dużo.
No w naszym mieście, gdzie są kierunki kształcenia związane
tak
na uniwersytecie z edukacją.
I teraz wracając do tej liczby, optymalnej liczby dzieci w oddziałach klasowych, to przyjęliśmy, że to jest do 25. Więcej niż 25 w szkole podstawowej takiej liczby nie przyjmujemy. Stąd też dyrektorzy nabór prowadzą właśnie w ograniczeniu do tej liczby i takie
i
też klasy
jest więcej
będą.
Chętnych niż miejsc?
Znaczy nie ma takiej sytuacji, żeby było więcej chętnych niż miejsc, dlatego że my jesteśmy w stanie co roku przewidzieć i dokładnie powiedzieć, ile potrzebujemy miejsc organizacyjnych w szkołach, a to robimy na podstawie danych demograficznych, które są dostępne i które cały czas analizujemy. Stąd też wiedzieliśmy, że ten nabór w tym roku na kolejny rok szkolny będzie bardzo trudny, bo on będzie ostatnim takim naborem, który będzie jakby zawierał i
tak licznym, i
dzieci 6-letnie i dzieci 7-letnie. Dlatego też szkoły podstawowe będą naprawdę pełne, bo też i tych odroczeń od obowiązku szkolnego dla 6-latków mamy coraz mniej. To jest bardzo porównywalna liczba. Na przestrzeni ostatnich lat to około 150 dzieci w całym mieście ma takie odrzeczenia z różnych przyczyn, które dotyczą często rodzaju niepełnosprawności, bądź też są przyczyny losowe, które skłaniają psychologów, pedagogów do tego, aby o rok odroczyć obowiązek szkolny.
Mówi Pani o tym, że analizują Państwo dane demograficzne i tak dalej. Czy jest Pani w stanie teraz spojrzeć w przyszłość i powiedzieć, jak to będzie się kształtowało za lat kilka? Bo mowa jest o tym, że te liczne roczniki to już właściwie takie ostatnie. Czyli co? Później okaże się, że znowu, nie wiem, dwie szkoły niepotrzebne.
Znaczy, Panie redaktorze, jeżeli my planujemy i jakby antycypujemy tą przyszłość oświatową z dyrektorami szkół, to zawsze bierzemy jakby taki wskaźnik przynajmniej 10 lat do przodu. I tak naprawdę proszę pamiętać, że za 3 lata dokładnie stanie się tak, że ten pierwszy rocznik z tego dużego naboru opuści szkoły podstawowe. A opuszczając szkoły podstawowe przejdzie jakby system kształcenia gimnazjalnego, czyli gimnazja będą znowu pełne. Po tej trzyletnim okresie my jesteśmy w tej chwili właśnie w takiej dużej fali wznoszącej i każdy dyrektor placówki w systemie kolejnym czeka tylko na ten dobry nabór i ten dobry czas. Ten dobry czas dla szkół gimnazjalnych nastąpi za 3 lata i będzie trwał przez 4 kolejne nabory. Więc jeżeli miałabym w perspektywie 10 lat określić wykorzystanie bazy szkół, wykorzystanie kwalifikacji wszystkich naszych nauczycieli, to one będą w pełni wykorzystane. Oczywiście później kolejne nabory do klas pierwszych już te na podstawie danych demograficznych miasta wskazują, że tych uczniów nie będzie też przybywało, że tutaj jakby ten wzrost mieszkańców nie następuje, bo jeżeli zobaczymy sobie na byłą gminę, to tam jest około 200 urodzeń rocznie. Tam też nie rodzi się dużo dzieci. Ja mam ogromną nadzieję, że tych dzieci będzie rodziło się jednak więcej, bo
jeśli
i też pokusą,
wszystko, żeby pokusą
dla rodziców będzie to,
tutaj,
że rodzice nie będą się martwili o miejsce w żłobku, o miejsce w przedszkolu, a później oczywiście w konsekwencji w szkole. Ja już dzisiaj z całą odpowiedzialnością chcę powiedzieć, że wszyscy rodzice, którzy mają dzieci w wieku 3 lat, mogą ubiegać się o miejsce w przedszkolu i my dla 100% dzieci, powtarzam, dla 100% zapewnimy te miejsca. Jeszcze nawet, bo nabór skończył się w piątek do przedszkoli, ale gdyby ktoś z rodziców jeszcze wahał się, zastanawiał, czy dziecko 3-letnie, bądź też 2,5-letnie posłać do przedszkola, to ja serdecznie zapraszam, bo te miejsca wolne jeszcze są. Także jeśli my w pełni zaspokajamy potrzeby 100% 3-latków w naszych miejskich przedszkolach, no myślę, że to jest gwarancją poczucia bezpieczeństwa. Jeśli to przedszkole kosztuje 0 zł, czyli nie kosztuje nic w sensie opłaty, tylko płacimy za wyżywienie dzieci i też ono różnie się kształtuje w zależności też od tego, w jaki sposób to ustalą dyrektorzy wspólnie z rodzicami, to jest też ten plus, jeśli chodzi o posiadanie dzieci. W tej chwili też przestajemy mieć problem ze żłobkami w związku z dotacją, którą przekazujemy wszystkim żłobkom niepublicznym, ale pod warunkiem, że ta cena tego za godzinę opieki nad dzieckiem w żłobku niepublicznym będzie zbliżona do żłobka miejskiego i to się już też stało. Powstają kolejne żłobki i myślę, że ta fala tych nowych, niepublicznych placówek dedykowanych najmłodszym zielonogórzaninom spowoduje, że rodzice też będą mieli poczucie bezpieczeństwa, że mogę wrócić do pracy, mogę się realizować zawodowo, a dziecko jest pod dobrą, pod doskonałą
opieką. Odbierzemy telefon. Słuchacz dzwoni do naszego studia. Halo, dzień dobry, proszę zadać pytanie.
Dzień dobry, tak pani mówi o tych przedszkolach, to wszystko jest super, tylko moje dziecko chodzi do przedszkola numer 37, a tam plac zabaw jest tak stary, czy to będzie kiedyś w ogóle jakoś modernizowane, nie wiem, bo to jest bardzo duże przedszkole, bardzo dużo dzieci, a jest najgorszy plac zabaw, te inne przedszkola mniejsze, dużo mniej dzieci chodzą, mają lepsze place zabaw. Zabawki też są niedoinwestowane, czy to ktoś w ogóle będzie jakoś, no nie wiem, poprawiał to, no bo tam jest straszny ten plac zabaw. Na tak dużo dzieci i tak duże przedszkole powinno to być chociaż raz na 10 lat chociaż jakoś tam poprawione.
Dziękujemy za to pytanie, pani prezydent.
A rzeczywiście przedszkole na ulicy Węgierskiej, jedno z największych przedszkoli w mieście i tutaj zrobiliśmy sobie z panią dyrektor taką gradację potrzeb. Pani dyrektor wykazała, że w pierwszej kolejności potrzeby związane z wyposażeniem kuchni i to już zrobiliśmy. W tym roku będzie właśnie, będzie doposażenie tego placu, bądź też wymiana urządzeń z tego placu na zupełnie nowe. Także myślę, że dzieci już do czerwca, już na pewno po wakacjach doczekają się nowego, ładniejszego placu.
Mówimy
przy ulicy Węgierskiej. Mówimy o tym roku oczywiście. To też nie jest tak, że wszystko stanie się nagle, bo też i te potrzeby są bardzo duże. Tutaj pan wspomniał o jednym z największych przedszkoli na ulicy Węgierskiej, które ma 10 oddziałów, czyli jeżeli w każdej grupie jest po 25 dzieci, to łatwo policzyć, jak dużo dzieci w tym przedszkolu się znajduje. Dlatego też te potrzeby tego przedszkola są również na miarę tej wielkości. Ale tutaj zobowiązuję się, że jeszcze w piątek na naradzie z panią dyrektor przypomnę o tych potrzebach związanych z placem, żeby jeszcze raz przeliczyła te środki, które są potrzebne do jego modernizacji. Także proszę zaglądać przez ogrodzenie, proszę pytać dziecka. Myślę, że w niedługim czasie ten plac zupełnie zmieni się.
Jeszcze zabawki. Słuchacz wspomniał o zabawkach.
No tutaj, jeśli chodzi o te zabawki, jestem bardzo ostrożna, bo tutaj każdy ma swoją optykę, jeśli chodzi o te zabawki i o ich ilość.
Także jak tutaj dziecko mówi, że są złe, to są złe.
Znaczy jedno dziecko mówi, że są złe, drugie mówi, że są dobre, jedne, że są ładne. Tutaj o gustach ja nie dyskutuję. Ja tak naprawdę tutaj opieram się przede wszystkim na tych potrzebach, które wyrażają dyrektorzy. Jeśli rzeczywiście oni po rozmowie z rodzicami, z nauczycielami stwierdzą, że trzeba doposażyć w przedszkole właśnie w zabawki, to również takie wnioski do nas spływają. Ja nie przypominam sobie takiego wniosku przez 8 lat, który dotyczyłby zabawek. Myślę, że to rozwiązują zupełnie inaczej, albo też takich potrzeb nie widzą, ale jeśli takie są, to myślę, że dyrektorzy o tym również pamiętają.
Czyli to warto zgłosić dyrektorom akurat w tym wypadku, tak? Jeśli chodzi o doposażenie.
Znaczy myślę, że tutaj rodzice akurat w przedszkolach są w stałym kontakcie i z nauczycielami, i z dyrektorami. Tam rzeczywiście ta synergia między rodzicami a pracownikami przedszkola jest bardzo duża i tutaj ta wymiana uwag, jakichś refleksji jest również bardzo duża, bo dyrektorzy też o tym bardzo często mówią podczas spotkań ze mną i mówią o tym, jak rodzice widzą to przedszkole, jakby chcieli, żeby ono wyglądało, co można zrobić. Często również dyrektorzy do mnie przychodzą z rodzicami i jakby tutaj wzmacniają te potrzeby opinią rodziców. I tak było w przypadku na przykład ostatnio przedszkola na Lisiej. Przedszkole 39, tutaj pani dyrektor przyszła właśnie z rodzicami i razem wyrazili swoje problemy, wyartykułowali i też powiedzieli o tym, jakie mają potrzeby i tam też te potrzeby dotyczyły placu zabaw, bo te wszystkie urządzenia na tych placach zabaw są coraz piękniejsze, coraz bardziej kolorowe, coraz bardziej nowoczesne i bezpieczne i jakby każdy chciałby te urządzenia mieć. Ostatnio taki plac wymieniliśmy cały w przedszkolu na ulicy Jęczmiennej na Jędrzychowie i tam rzeczywiście było wielkie otwarcie, wielka radość dzieci, bo tamte urządzenia też były już takie wiekowe i jakby nie przystawały do optyki dzieci, które się urodziły teraz i które inaczej widzą te potrzeby i ten świat wokół siebie. I dlatego my też widzimy potrzebę modernizacji tych placów i my tak naprawdę albo doposażamy, albo całkowicie zmieniamy ten plac, bo często są to urządzenia, które są wykonane z metalu jeszcze, które były wykonane naście lat temu. Ale tak naprawdę, jak powiedziałam, dyrektorzy często wskazują, że ważniejsze są okna, ważniejsze są piece konwekcyjne w kuchni, ważniejsze są zabezpieczenia przeciwpożarowe. No tak, i gdzieś robimy sobie taką gradację, gdzie w środku tych wszystkich potrzeb, gdzie się, znajduje się ten plac zabaw i chcę powiedzieć, że na 40 przedszkoli prawie, które są w mieście, no te prace wykonujemy i tutaj to przedszkole na Węgierskiej również doczeka się nowego wizerunku i nowych urządzeń
dobra,
na placu.
Dobra wiadomość, myślę, że plac zabaw to jest to, co dziecko pamięta z przedszkola. Jeśli w ogóle coś, to wspomina się place zabaw właśnie, a nawet nie stan okien i tak dalej, chociaż my dorośli wiemy,
pamięta się też organizację różnych imprez, ten dzień mamy, dzień babci, dzień dziadka, to przygotowania, to cała atmosfera wokół tego, to również jest takie ważne i akurat ja pamiętam to najbardziej z przedszkola, że pani moja nawet mi plotła specjalnie warkocze, tak, żebym ładniej wyglądała, jak przyjdzie babcia i dziadek. No to takie wspomnienia moje z przedszkola. przedszkola na Jana Skolna zresztą.
Tak, bo wspominaliśmy trochę. Jeszcze jedno pytanie mailowe zdążę przeczytać. I jeśli ktoś ma ochotę zadzwonić, bardzo proszę, zdążymy odebrać jeden telefon 68 32 6 96 96. Pytanie mailowe pojawiło się związane z budżetem obywatelskim, w którym mają zostać dofinansowane, z którego mają zostać dofinansowane laboratoria językowe w szkołach. Co się z tym dzieje? Na jakim to jest etapie?
To już jest w tej chwili na takim etapie, który może wskazywać na to, że będzie to realizowane, bądź też już jest realizowane, ponieważ szkoły zostały wzmocnione finansowo o te środki potrzebne do realizacji tego zadania i być może związane...
Czyli teraz wszystko w rękach szkół już
tylko
właściwie,
tak? Wszyscy już dyrektorzy dostali dyspozycje finansowe i myślę sobie, że czekają na okres wakacyjny, żeby wykonać te wszystkie prace dotacyjne i zrobić te pracownie. Ja tutaj jakby absolutnie nie... ingeruje w to, kiedy to ma być wykonane. Dyrektorzy najlepiej wiedzą, kiedy mogą to zrobić, jaki to jest zakres tych prac, tak żeby to nie kolidowało z zajęciami lekcyjnymi.
To nie ma żadnego deadline'u, takiego terminu, do którego szkoły powinny przeprowadzić
te projekty? Nie ma, absolutnie. Tutaj to jest na pewno, muszą wykonać to w tym roku budżetowym, tak? Mhm. Natomiast wszyscy, myślę, niezależnie od tego, czy byliśmy kiedyś w szkole, czy teraz jesteśmy w szkole, wiemy, że najlepszym czasem na tego typu remonty
są wakacje.
I być może ten okres wakacyjny w tych liceach, bo to dotyczy liceów, został wskazany jako ten, kiedy można te prace wykonać. Tym bardziej, że jesteśmy za chwilę już w okresie matur, tak? Więc tutaj jakiekolwiek działania, które mogłyby naruszyć taki mir przedmaturalny, no byłyby niewskazane. I myślę tutaj, że te pytania trzeba skierować do dyrektorów. Tak jak powiedziałam, dyspozycje finansowe zostały wydane, budżety zostały zwiększone na realizację tych zadań. Natomiast zakres tych prac może wskazywać, że one mogą być wykonane tylko i wyłącznie podczas wakacji.
Dobrze, dziękujemy za tę odpowiedź. I na koniec jeszcze chcę zapytać się, czy śpi pani spokojnie, jeśli chodzi o pani funkcję? Musi stać się zadość temu pytaniu. I
ja myślę tak, nigdy nie miałam kłopotów ze snem. Może to jest moje szczęście i niezależnie od tego, jakie miałam kłopoty, jakie miałam dylematy, rozterki, to ze snem nie miałam nigdy problemu. Także wysypiam się bardzo dobrze. Natomiast to, że tu jestem, że odpowiadam na pytania, jako zastępca prezydenta, świadczy o tym, że tą funkcję nadal pełnię.
Że mamy nie pytać. Przez najbliższe 4 lata to pytanie nie musi
roku.
Się pojawiać. 3,5 roku właśnie, bo to krótsza kadencja. Dziękuję serdecznie. Moim gościem była wiceprezydent Zielonej Góry Wioleta Haręślak.
Dziękuję bardzo i zapraszam wszystkich na Plac Zabaw na ulicę Węgierską, bo będzie piękny.
Prezydent na 96 FM.